Próbowałam znaleźć punkty wspólne, ale na szczęście nie znalazłam, bo niby dlaczego miałam znaleźć punkty wspólne między instytucjami tak zupełnie różnymi. Choć jedna rzecz przyszła mi do głowy, chodzi o widok. Kiedy jest się na przykład w Krakowie w czasie letnim i jeszcze w niedzielę, to trudno jest nie zwariować w obrębie plant i wtedy należy przekroczyć Wisłę, pójść do Mangi, usiąść na tarasie i myśleć cały ten zgiełk przed sobą, razem z Wawelem i innymi pięknymi okolicznościami przyrody. To samo można zrobić w Lublinie, kiedy jest się w środku lata, ale nie tylko. I jeszcze w weekend, to trudno nie zwariować w okolicach Starego Miasta. Wtedy należy przyjść do Centrum Spotkania Kultur i na przykład wejść na dach i wtedy ma się cały ten zgiełk na wprost siebie i ogromną przestrzeń dookoła i w zasięgu ręki. Do Centrum Spotkania Kultur chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, nie w środku lata, tylko w listopadzie. I ma to związek z Mangą, którą przywołałam na początku tego przywitania.
Monika Rokicka.
Bartosz Wójcik.
Manga w Lublinie. Skąd ten pomysł?
To jest podobna sytuacja jak z wystawą Sebastiano Salgado, bo w Centrum Spotkania Kultur staramy się pokazywać kultury świata, a do tej pory w Lublinie nie można było pokazać jeszcze wystawy na bazie kolekcji Muzeum Manga z uwagi na po części brak przestrzeni, a po części też myślę, że program instytucji lubelskich bardzo szeroki jednak nie zahaczał tak często o kraje czy kultury pozaeuropejskie. Więc my staramy się, tak jak przy Salgado, czyli Brazylia, Ameryka Południowa i właściwie cały świat, podobnie z Mangą. I to jest taka wystawa, nad którą pracujemy od dawna. Udało się ją zrealizować. Już mogę powiedzieć, że udało się, bo są eksponaty, co prawda w drodze, ale część już jest wykonanych prac, bo rozmawiamy naprawdę przed dzień otwarcia. Ta wystawa jest nie tylko wystawą Japonii, bo ona oczywiście wynika z fascynacji z jednej strony i Andrzeja Wajdy Japonią, bo przecież był jednym z współfundatorów muzeum, ale też pokazuje jak, czy właśnie w twórczości wizualnej, bo chodzi o rysunki Andrzeja Wajdy, ale też na przykład w instalacji Jakuba Wojnarowskiego motywy japońskie, czy też motywy orientalne mają swoje miejsce. Ale głównym naciskiem i głównym punktem jest kultura i sztuka Japonii. Od tej bardzo dawnej, bo od drzeworytów, i tu mamy Hokusai między innymi, aż po współczesną fotografię i też modę japońską.
Jak skonstruowana została wystawa? Za jakim motywem podążamy? Czy jest to po prostu podział na różne techniki, różne czasy i różne epoki? Czy też jest jakaś nić przewodnia?
Nić przewodnia jest zawarta w tytule, czyli doświadczyć Japonii. Chodzi o to, żeby można w sposób wielozmysłowy poznać, doznać kultury japońskiej. I rzeczywiście są pewne takie bloki tematyczne, bo wystawa jest w trzech przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur. Ja dlatego też na wstępie przywołałem Salgado, że to jest ta sama przestrzeń z pewną zmianą, bo dochodzi trzecie miejsce, które jest zaaranżowane na teatr No. Więc wchodzimy, zobaczymy scenę, zobaczymy sosny, zobaczymy też w trakcie wydarzeń towarzyszących wystawie również twórców teatru No. Więc rzeczywiście będzie obraz, będzie dźwięk, będzie nie tylko wystawa z takiego klasycznego muzeum z gablotami i eksponatami, ale rzeczywiście te tematy są po części chronologicznie ułożone, tak jak wspominałem, drzeworyty, fotografia, moda, bo na przykład plakaty z domu mody Issei Miyake. Ale też są tematy. Jest tak zwana droga herbaty, czy droga kaligrafii, czy też jest część eksponatów sztuki użytkowej, więc trochę jest ogniska domowego. Są oczywiście przedmioty codziennego użytku. Moda, bo są i kimona, i też są pokazane tradycje, w tym ubiory samurajskie. Więc zdecydowanie są tematy, które wychodzą poza sztukę współczesną, pokazują, można powiedzieć, życie Japonii, Japończyków, Japonek. Może nie na przestrzeni wieków, ale są to takie wyimki może te takie najbardziej też no, charakterystyczne, bo tak jak wspominałem, te ubiory wizualnie są bardzo atrakcyjne, ale też mocno się wpisały jednak w taką tożsamość japońską, czyli kimono, czy katagami, czy samurajska kultura, która się zapisała w filmie, w literaturze. Więc jest to zdecydowanie taka krajoznawcza wystawa. Trochę taka wycieczka też dzięki pracy kurator z Muzeum Manga, bo pani Anna Król bardzo się postarała, żeby dla osób, które na przykład nie były w Krakowie, albo dawno nie były w muzeum japońskim w Krakowie, żeby te osoby mogły pierwszy raz doświadczyć właśnie Japonii, albo sobie odtworzyć te wspomnienia, bo w Mandze Krakowskiej stała wystawa też się zmienia. To znaczy tam jest zawsze jakaś wystawa, ale ona jest cyklicznie odnawiana. Ale też wydarzenia towarzyszące. Już od wernisażu, wernisaż jest 18 listopada o 18 i każdego oczywiście zapraszamy. Jest to wydarzenie otwarte, jest to wydarzenie, które będzie przy obecności przedstawicieli Muzeum Manga, ale także właśnie aktorzy teatru no, wystąpią, więc będzie można zobaczyć w foyer sali operowej, jak wygląda kawałek Japonii. Ale dzień wcześniej mamy taką niespodziankę, bo można powiedzieć, nasz człowiek w Japonii, krakowski człowiek, Krzysztof Gonciarz, jeden z bardziej znanych vlogerów i takich, można powiedzieć, publicystów YouTube'owych, pojawia się w Centrum Spotkania Kultur, będzie miał spotkanie autorskie i to jest twórca filmów oraz także autor książek o grach wideo, który od lat mieszka już w Japonii. I co drugi dzień pojawia się jego taki vlog z jego japońskimi doświadczeniami i będzie opowiadał o tych swoich 2 latach w Japonii i o fascynacji po prostu Azją, nie tylko Japonią, ale głównie, tak jak w przypadku wystawy Doświadczyć Japonii, tytułowa Japonia jest w centrum uwagi. Czyli tak naprawdę od 17 zaczynamy.
A mówiąc też o filmie, już 20 listopada w sali kinowej mamy projekcję kinową filmu Manga Feliksa Jasińskiego w reżyserii Kazimierza Muchy. Jest to krótkometrażowy film dokumentalny, który będzie właśnie wystawie towarzyszył. Wystawę mamy do 21 stycznia 2017 roku.
To nazwisko Salgado też mogło wypaść nieprzypadkowo z tego powodu, że kiedy Andrzej Wajda z Krystyną Zachwatowicz wspominali Japonię, To, co najbardziej, przynajmniej ja pamiętam to ze swojej z nimi rozmowy, na co najbardziej zwracali zawsze uwagę, to ten ogromny szacunek do tego, co żywe. Ten zwyczaj wychodzenia i obserwowania, jak kwitnie wiśnia, podpierania gałęzi, która się ułamała, drzewa. Ten szacunek do świata, który udzielił nam gościny, bardzo wspólny, myślę, dla Salgado i dla myślenia japońskiego.
Staramy się zrozumieć, że istnieje jeszcze jakiś inny świat poza naszym, bo wydaje mi się, że jeżeli mamy istnieć, jeżeli nasz kraj ma mieć przyszłość, to był kraj zawsze uzależniony. Całe nasze życie dorosłe od 1939 roku było w jakiś sposób krępowane i uzależnione. Zrozumieliśmy, że trzeba jedną rzecz wiedzieć, że istnieją inni, że są oni myślą inaczej, odczuwają inaczej, ale to są też ludzie i należy rozumieć, że ich odczucia wcale nie muszą być gorsze niż nasze, prawda? Co nas zachwyca w Japonii? W Japonii nas zachwyca dyscyplina.
Na pewno tak. Na pewno dyscyplina, poczucie odpowiedzialności wielkie. To jest strasznie ważne też.
Ale ona się wyraża w sztuce, ona się wyraża w życiu codziennym, w zachowaniu ludzi jednych wobec drugich. Czasem się wydaje śmiesznie, że się kłaniają jedni tak, drudzy tak. My wiemy, jak trzeba ukłonić cesarzowi, bo mieliśmy szczęście spotkać się z cesarzową. Co prawda Krysia się wyściskała z cesarzową zupełnie.
Wbrew wszelkiej zasadom ceremonii. Tak
jest. No ale właśnie to jest piękne.
Są bardzo serdecznymi ludźmi.
Ale właśnie to jest bardzo piękne, że cesarzowa wie też, że inni zachowują się inaczej niż oni. A my wiemy, że właśnie trzeba się zachowywać tak jak oni sobie tego życzą. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze wydaje mi się, że jest jakiś szacunek dla 2 rzeczy, które dla nas są ważne. Jest szacunek dla przyrody. To podparte drzewo, stare, które u nas dawno by się zwaliło i wszyscy by o nim zapomnieli.
Dawno byłoby wycięte przede wszystkim.
Albo by było wycięte. Jest drzewem, które żyje i będzie żyło, dlatego że drzewo musi żyć jak najdłużej.
Jest, to jest piękne w ogóle w religiach wschodu, że całe życie jest święte. To nie ma jakby właściwie różnicy, nie ma w tej religiach, nie ma różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, ptakiem, rośliną. Wszystko, co żyje, jest święte. I ten rysunek to pokazuje, jak święte jest życie drzewa.
A drugie, co jest piękne, to jest stosunek do przyrody. Że ta przyroda ma być przez nas nie tylko ochraniana, nie tylko podziwiana. Przecież to jednak nigdy się nie widzi, nie ma nigdzie na świecie. Są cywilizowane narody, znamy takie, mieszkaliśmy w cywilizowanych krajach. Ale czy w jakimkolwiek kraju widzieliśmy, że nagle jak kwitną wiśnie, to pojawiają się ludzie, którzy wychodzą w czasie przerwy tłumy, obiadowej.
Tłumy ludzi, bo wszyscy wychodzą i oglądają.
Zamiast jeść
wiśnie.
Obiad, nie? Tak. To oni przychodzą, stoją i patrzą. Niektórzy robią zdjęcia.
Siadają, robią zdjęcia, ale po prostu nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to kontemplować.
Kontemplują to, że kwitnie. I jest tutaj też taki rysunek właśnie, że w momencie, kiedy wiśnie zakwitają, zwłaszcza przed świątynią, to wtedy jest najlepiej napisać życzenia w formie modlitwy, złożyć je pięknie i przywiązać właśnie do tego drzewa. W tym miejscu właśnie, gdzie ono jest kwitnące, najskuteczniejsze.
To jest jedno z życzeń, które zawsze też we wszystkich kościołach zapalałam świeczki, jak byliśmy na zachodzie, a w Japonii napisałam wielokrotnie, żeby komuna upadła. I sprawdziło się.
Więc to pani załatwiła.
Tak, to właśnie Krysię zasługa, ona tak skromnie o tym mówi.
Powieszenie na wiśni takiego życzenia miało swoje znaczenie.
Dobrze by było, gdybyśmy przejęli szacunek, zamiłowanie do tradycji, bo tylko zamiłowanie do korzeni daje nam szansę na to, żebyśmy szli do przodu, prawda?
Tak, dlatego że jeżeli my chcemy, żeby szanowano nasze tradycje, żeby szanowano to, co nam się podoba, co dla nas jest piękne i święte, no to musimy też i uszanować innych. Ale jest pewna różnica, mianowicie Japonia jest wyspą, a to nie jest bez znaczenia, dlatego że wszystko jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, tradycja bycia razem jest większa. No bo my mieszkamy tu, a inni mieszkają za morzem. W związku z tym i architektura, na przykład nie ma takiego u nas pojęcia trwałości architektury. W Japonii, kiedy idziemy do świątyni, to możemy kupić, podpisać się.
Kupiliśmy dachówkę w świątyni.
I pewnego dnia, jak się okazuje, że jedna z tych dachówek na górze ceramicznych nie będzie już zdatna, to wtedy położą naszą.
Tak się dzieje od w końcu setek lat.
Dzięki temu...
Tylko forma w Japonii jest ważna, a nie substancja.
Zwróć uwagę, że nie ma w Europie budowli drewnianych. Wszystkie drewniane budowle albo się spaliły, albo się zniszczyły. W Japonii nie, dlatego że ona jest wieczna, bo nieustannie się uzupełnia.
Ale to jest ten, dlatego, że jest ta właśnie, jest ten punkt widzenia i ta tradycja, że nie ważna jest ta substancja. To jest, nie ma świątyni z XII wieku, która by miała te elementy z XII wieku. Po prostu forma jest z XII wieku.
Ale też, żeby tak mogło być, to musi istnieć też i rzemiosło, które nieustannie odtwarza to, co było. My zresztą jesteśmy świadkami często tego, dlatego że tacy mistrzowie przyjeżdżają do nas, do Centrum Manga, do Krakowa i ostatnio mieliśmy mistrza, który robi maski Teatru No. Aktorzy Teatru No występują w drewnianych maskach. Te maski są od XII wieku mniej więcej. Do dzisiejszego dnia mistrz, który zajmuje się tymi maskami, tworzy je dokładnie według z tego samego drzewa, tymi samymi narzędziami, maluje tymi samymi farbami, nazywa się skarbem narodowym i jest skarbem narodowym.
To się nazywa żyjący skarb narodowy.
Trochę tego szacunku, ja mówię trochę, bo to jest wycinek oczywiście kolekcji Muzeum Manga, też widać na pracach plastycznych Andrzeja Wajdy, które też są częścią wystawy. A propos Salgado, co prawda jego prac nie ma, ale w jakiś sposób taki japoński Salgado, czy japoński bardzo istotny fotograf dwudziestowieczny Hiroki Kai i jego prace, które są w kolekcji Muzeum Manga, także się pojawią na wystawie. Pojawią się też, a propos tego właśnie szacunku dla innych, inności drugiego człowieka, pojawiły się też bardzo ciekawe zdjęcia z lat 30. polskiego podróżnika i, jak niektórzy mówią, także trochę takiego szpiega, bo w latach 30. Zef Aleksandrowicz pojawił się w Japonii, podróżował i kolekcja jego zdjęć z 34. roku też się pojawia na wystawie i to rzeczywiście są jedne z pierwszych zdjęć zrobionych przez osobę z tej części Europy w Japonii. To są zdjęcia, które podglądają życie Japonii, ale w sposób taki bardzo delikatny, dyskretny, subtelny.
Jak tak słucham tego, z ilu części składa się wystawa, to zastanawiam się, czy nawet w Centrum Spotkania Kultur wystarcza miejsca. Zaanektowaliście wszystkie przestrzenie?
Dwie przestrzenie wystawiennicze na pierwszym piętrze i na poziomie minus jeden. Czyli to jest ta sama przestrzeń jak przy wystawie Salgado czy wystawie ukraińskiej z RIS. Natomiast właśnie ta dodatkowa teatralna, jeszcze nie odkryta, bo jeszcze jej nie pokazywaliśmy, ale to nie jest duża przestrzeń, bo też chodziło o to, żeby ten teatr nie tworzył wrażenia klaustrofobicznego, ale żeby był trochę taki intymny i kameralny, więc dodatkowy taki japoński pokój.
Bardzo dziękuję. 18 o 18 spotykam się w Centrum Spotkania Kultur, spotykam się w Japonii. Do zobaczenia.